Wyobraźmy sobie taką sytuację. Ktoś dostaje do ręki klucze do najważniejszego, wiesz, najbardziej ekskluzywnego miejsca we wszechświecie.
O rany? No brzmi to jak wygrana na loterii.
Prawda. Ma obiecaną absolutną gwarancję bezpośredniego, osobistego dostępu do samego Boga. A potem dowiaduje się, że jeśli z tego zrezygnuje, to czeka go los po prostu wielokrotnie gorszy niż egzekucja.
Mhm.
I to tylko dlatego, że z takiej prostej ludzkiej chęci postanowił po prostu spokojnie żyć ze swoimi sąsiadami i nie rzucać się w oczy.
Znaczy, to rzeczywiście brzmi trochę jak wstęp do jakiegoś antycznego thrillera psychologicznego. I w sumie w pewnym sensie tym właśnie jest.
O tym właśnie mówi jeden z najbardziej przerażających, a jednocześnie absolutnie genialnych pod kątem psychologicznym tekstów starożytności. Dzisiejsza dogłębna analiza materiałów zabierze nas w bardzo nietypową podróż.
Zdecydowanie nietypową.
Będziemy dzisiaj opierać się na notatkach i badaniach doktora Davida de Silvi. Wzięłyśmy na warsztat starożytny tekst, a mianowicie biblijny list do Hebrajczyków.
Tak, i dokładnie rzecz biorąc, przyjrzymy się specyficznemu fragmentowi z 10 rozdziału. To jest, no wiesz, to jest absolutne mistrzostwo, jeśli chodzi o retorykę i psychologię tłumu.
Naszą misją podczas tej rozmowy jest zrozumienie, jak ten anonimowy, starożytny autor użył takiego wręcz chirurgicznego połączenia głębokiej psychologii, paraliżującego strachu i też budującej zachęty.
Żeby uchronić swoją społeczność przed całkowitym rozpadem, prawda?
Właśnie tak. Z tych dostarczonych nam materiałów wyłania się obraz takiej prawdziwej, emocjonalnej kolejki górskiej. Mamy tu tekst mocno rozpięty między wizją nieprawdopodobnej pewności siebie, a takim, wiesz, absolutnym, mrożącym krew w żyłach przerażeniem.
Warto tu od razu zarysować pewien szerszy kontekst, no żebyśmy wiedzieli, w jakim momencie tej opowieści w ogóle jesteśmy.
Jasne, bo to nie jest tak, że on zaczyna od razu od gróźb.
Dokładnie nie. Z badań doktora de Silvy wynika jasno, że autor tego listu nie zaczyna wcale od tych emocjonalnych apeli. Wcześniej przez kilka rozdziałów, od 7 do 10, prowadzi taki niesamowicie skomplikowany, gęsty wywód teologiczny o kapłaństwie Jezusa.
Taki ciężki fundament, tak.
Tak, buduje potężny, bardzo logiczny fundament. I dopiero w momencie, gdy zamyka tę wielką architekturę myśli, nagle ostro hamuje i zupełnie zmienia ton. Przechodzi do bezpośredniej, potężnej zachęty, no ale i niesamowicie surowego ostrzeżenia.
Bo chyba wiedział, że sama teoria ludzi nie utrzyma.
W punkt. Wiedział, że sama czysta teoria nie zatrzyma ludzi, którzy na co dzień zderzają się z po prostu brutalnym odrzuceniem społecznym.
Okej. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Skoro ten przywilej wejścia w nową rzeczywistość jest tak wielki, to co się dzieje, gdy ktoś chce z niego po prostu zrezygnować?
Zanim w ogóle dojdziemy do tej wielkiej groźby sądu, zatrzymajmy się przy samym początku tej analizy. Z notatek wynika, że wierzący otrzymali coś, co w starożytności było całkowicie bezprecedensowe.
Czyli ten bezpośredni dostęp, o którym wspomniałaś na początku.
Tak. Taką niesamowitą śmiałość wejścia do tak zwanych miejsc świętych. Podążają za Jezusem, który jest tu nazwany takim prekursorem, wiesz, kimś, kto przetarł szlak i przeszedł przez zasłonę, otwierając dostęp do samego centrum wszechświata.
Brzmi to niesamowicie wzniośle, wręcz tak, no, bardzo mistycznie.
Właśnie. I wydaje się to takie bardzo indywidualne, wiesz, tylko człowiek i Bóg. Ale zaraz potem autor robi coś mocno zaskakującego.
Zderza to z rzeczywistością. Dokładnie. Radykalnie spina ten wielki, kosmiczny dostęp z czymś wybitnie przyziemnym. Mianowicie, ten dostęp do Boga jest wręcz nierozerwalnie związany z, mówiąc wprost, fizyczną obecnością wśród innych członków grupy.
Często bardzo irytujących członków grupy, dodajmy.
No jasne, jak to z ludźmi bywa. Pojawia się tu nakaz, by nie opuszczać wspólnych zebrań. I teraz rodzi się pytanie, dlaczego autor tak mocno łączy coś tak wybitnie transcendentnego z takim zwykłym fizycznym siedzeniem w jednym pokoju z innymi ludźmi?
Wiesz, to jest po prostu genialna strategia przetrwania dla mniejszości. z takiego czysto socjologicznego punktu widzenia, ta społeczność znajdowała się w ogromnym, ogromnym niebezpieczeństwie.
Mhm.
Dr. De Silva zauważa tutaj, że autor celowo używa języka rytualnego oczyszczenia. Mówi wprost o obmyciu ciała czystą wodą i oczyszczeniu sumienia. W tamtych realiach, najprawdopodobniej poprzez, wiesz, fizyczny akt chrztu, ci ludzie zostali bardzo wyraźnie oddzieleni od reszty społeczeństwa.
Bóg ich wyróżnił, ale to wyróżnienie to był chyba bilet w jedną stronę, co?
Zdecydowanie. Stali się po prostu inni. A wiemy, że starożytny świat nie znosił odmienności. Rzymskie i greckie społeczeństwa opierały się na wspólnych kultach, wiesz, na lokalnych bóstwach, które gwarantowały pokój państwu.
Więc każdy, kto się wyłamywał, psuł system.
Odcięcie się od tego było traktowane wręcz jak sabotaż. Dlatego inwestowanie w te relacje wewnątrz nowej, specyficznej grupy to był absolutnie jedyny sposób, aby znieść wrogość, izolację i ekonomiczne odrzucenie ze strony świata zewnętrznego.
Czyli nie dało się wierzyć po cichu samemu w domu?
Nie da się utrzymać tak wzniosłej tożsamości, będąc samotną wyspą otoczoną morzem takiej sąsiedzkiej wrogości. Kto zostaje sam w takim układzie, ten po prostu ginie.
I tutaj nasze źródła wskazują na mega genialny detal językowy. Zawsze uwielbiam, gdy spojrzenie w oryginalny tekst, wiesz, zupełnie wywraca do góry nogami to, do czego jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni w tłumaczeniach.
Oj tak, to zawsze otwiera oczy. O jakim słowie mówisz?
W wielu współczesnych tłumaczeniach na angielski czy polski znajdziemy takie sformułowanie, by pobudzać się nawzajem do miłości, prowokować czy tam motywować do dobrych uczynków.
No brzmi to trochę jak praca z jakimś nowoczesnym coachem biznesowym.
Dokładnie tak to brzmi. Wyobrażamy sobie lidera, który stoi nad nami z gwizdkiem i, wiesz, krzyczy: dawaj, kochaj bliźniego, zrób jeszcze jeden dobry uczynek, ciśniesz.
Takie korporacyjne podejście do wiary.
Właśnie. Tymczasem z analizy De Silvy wynika, że grecki oryginał używa słowa katanaumemen. I to nie ma absolutnie nic wspólnego z pokrzykiwaniem czy motywowaniem z zewnątrz. To oznacza takie ciągłe, niezwykle uważne przyglądanie się sobie nawzajem. Po prostu zauważanie drugiego człowieka.
To wiesz, to bardzo intymne podejście do budowania wspólnoty.
Spróbujmy to przełożyć na nasze dzisiejsze realia. To jest ten moment, gdy zauważasz, że twój znajomy jest na skraju wyczerpania nerwowego, widząc tylko, wiesz, jego opadające ramiona i puste spojrzenie w połowie jakiegoś spotkania i zauważasz to, zanim on sam w ogóle zdąży zdać sobie sprawę, że potrzebuje pomocy albo o nią poprosi.
Mhm, rozumiem.
I to głębokie, takie bardzo uważne patrzenie jest według autora absolutnym fundamentem. Według tekstu dopiero z takiej cichej obserwacji rodzi się eksplozja, czy jak to mówi dosłownie tekst, paroksyzm miłości i dobrych uczynków.
To jest świetnie ujęte. Uczy to jakby naszą wyobraźnię, że w tamtych czasach troska w ogóle nie zaczynała się od jakiegoś bezmyślnego działania, ale od samej percepcji. Widzenie drugiego człowieka w jego realnych zmaganiach to absolutna podstawa.
Bo bez tego to tylko puste akcje, prawda?
Zgadza się. Autor listu do Hebrajczyków doskonale wie, że niektórzy z członków grupy po prostu ze strachu zaczęli unikać tych spotkań. A wiesz, każda pojedyncza osoba, która znika z grupy, to nie jest tylko jej prywatna decyzja, jak nam się to dzisiaj, no, zazwyczaj wydaje.
Tylko ma to wpływ na wszystkich.
To jest dosłowna erozja determinacji wszystkich wokół. Kiedy ubywa ludzi w takiej zamkniętej grupie, maleją zasoby wsparcia psychologicznego. Ci, co pozostali na tym placu boju, no zaczynają po prostu tracić wiarę, że to wszystko ma jakikolwiek sens.
Skoro więc ta wspólnota jest aż tak cenna, odwrócenie się od niej z pewnością nie było traktowane jako jakiś zwykły ludzki błąd. I tutaj robi się naprawdę ciekawe. Przechodzimy do momentu w badaniach De Silvy, w którym sprawy przybierają taki niesamowicie mroczny obrót.
Oj tak, tu zaczyna się robić bardzo groźnie.
Wchodzimy na terytorium zdrady o wręcz kosmicznych proporcjach. Mowa tu o rozmyślnym grzeszeniu, ale źródła bardzo jasno precyzują, że tu nie chodzi o codzienne, zwykłe potknięcia moralne. To nie jest tak, że ktoś nakłamał na targu czy pokłócił się z sąsiadem.
Nie, kompletnie nie. Chodzi o dobrowolną, w pełni zaplanowaną dezercję.
Właśnie. Taka świadoma ucieczka z grupy chrześcijańskiej tylko po to, by odzyskać święty spokój i akceptację pogańskich sąsiadów. Ktoś chce znów być niewidzialny, Nie chcę po prostu mieć problemów ze społeczeństwem.
Co z perspektywy jednostki brzmi racjonalnie?
Niby tak, ale jak ten tekst to opisuje? Jako trzykrotny, absolutnie niewyobrażalny atak na sam honor Boga. Po pierwsze, to jest podeptanie Syna Bożego. Po drugie, to uznanie krwi przymierza tej, która ich oczyściła, za coś pospolitego i po prostu bezwartościowego.
Mhm.
I po trzecie, to znieważenie ducha łaski. Zderzamy tu jakąś gigantyczną arogancję z taką, wiesz, niewyobrażalną łaską.
Ten dysonans miał być chyba dla słuchaczy wręcz fizycznie bolesny.
I zdecydowanie jest, bo z perspektywy współczesnego człowieka to tak, jakby ktoś ostentacyjnie podarł wygrywający los na loterię, dokładnie na oczach osoby, która sprzedała dom, nerkę i poświęciła absolutnie całe swoje życie, żeby mu ten los kupić.
Mocne porównanie.
Ale wiesz co? Z tych notatek wynika, że Bóg w odpowiedzi zamierza osądzić swój własny lud. Autor wyciąga z rękawa cytat ze Starego Testamentu. Mówi: pomsta do mnie należy. Pan będzie sądził swój lud.
Z Księgi Powtórzonego Prawa, tak?
Tyle, że oryginalne to była obietnica, że Bóg obroni Izrael przed wrogami. A ten autor drastycznie to odwraca i mówi: nie, to wy jesteście teraz na celowniku. Kara za chęć wtopienia się w tłum ma być proporcjonalnie gorsza niż śmierć bez litości.
No brzmi to bardzo radykalnie.
Przecież to brzmi jak jakieś absolutne szaleństwo. Dlaczego kara za zwykły, wiesz, taki ludzki strach ma być aż tak drastyczna? Czy ten tekst nie idzie o jeden most za daleko?
Z naszej obecnej perspektywy, no wydaje się to skrajnie nieproporcjonalne. Ale jeśli połączymy to z szerszym obrazem, z tym, jak analizuje to dr De Silva w kontekście historycznym, ta pozorna przesada nabiera takiego głębokiego, wręcz matematycznego sensu.
Matematycznego, to znaczy?
I wiesz, nikt nie robi z tego jakiegoś wielkiego dramatu, prawda?
No tak, żyjemy w kulturze szybkiej ewakuacji z niewygodnych układów. Coś mi nie pasuje, to uciekam.
Ale w świecie grecko-rzymskim funkcjonował niezwykle potężny system, tak zwany system patron-klient. To on w zasadzie organizował całe ówczesne społeczeństwo. Patron, czyli taka osoba z ogromnym majątkiem i władzą, zapewniał opiekę, bezpieczeństwo i dobra, których, wiesz, klient, czyli ten zwykły człowiek, no nigdy nie mógłby zdobyć własnymi siłami.
Brzmi jak układ idealny, ale rozumiem, że była jakaś cena. W zamian za co?
No właśnie. W zamian taki klient był absolutnie, powtarzam, dożywotnio zobowiązany do lojalności. Musiał wykazywać niekończącą się wdzięczność i po prostu publicznie honorować swojego patrona. Niewdzięczność w tamtej kulturze nie była postrzegana tak jak u nas.
Czyli jako takie lekkie faux pas, czy tam brzydka wada charakteru?
Dokładnie. Wtedy to była najpodlejsza zbrodnia, coś co dosłownie niszczyło sam fundament tkanki społecznej.
Aha, rozumiem. Czyli odrzucając to powołanie, oni uderzali w sam rdzeń ówczesnej moralności społecznej.
Tak. Autor listu stosuje tu klasyczną, antyczną retorykę argumentacji od mniejszego do większego. Mówi z grubsza tak. Prawo Mojżesza było wielkie, jasne, a jego odrzucenie skutkowało śmiercią. Ale Jezus jest wyżej, jest Synem Bożym. Zatem odwrócenie się od tej absolutnie ostatecznej ofiary i to tylko po to, by zyskać, wiesz, trochę komfortu u pogańskich sąsiadów, to jest rzucenie w twarz temu najwyższemu patronowi najcięższej możliwej obelgi.
Bóg dał wszystko, więc zdrada musi zaboleć.
Bóg zainwestował absolutnie wszystko, więc zdrada po prostu musi spotkać się z konsekwencjami proporcjonalnymi do tego darmowego daru, który został w ten sposób zdeptany. Straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. To wcale nie jest, wiesz, jakaś tam teologiczna przenośnia. To realne ostrzeżenie przed zdradą patrona.
Czysty, wiesz, potężny psychologiczny wstrząs. Taki obraz, który ma dosłownie zmrozić krew w żyłach. Ale wiesz, co jest fascynujące w notatkach De Silvi? To jak doskonale autor listu rozumie ludzką naturę.
Że strach to nie wszystko.
Tak, on wie doskonale, że sam strach na dłuższą metę po prostu spali ludzi zamiast ich napędzać. Kiedy jesteś przez cały czas tylko przerażony, to w końcu po prostu uciekasz. Dlatego po zrzuceniu na nich tej apokaliptycznej bomby, niemal w tej samej sekundzie autor zmienia taktykę o 180 stopni.
Zaczyna ich budować.
Zaczyna im przypominać, że przecież już kiedyś potrafili wspaniale wygrywać.
To jest mistrzowski manewr. Zobacz, przejście od takiego bata i groźby do szybkiego budowania tożsamości wojownika.
Dokładnie tak. Odwołuje się mocno do ich własnej przeszłości. Przypomina im, hej, czy wy nie pamiętacie, jak już wcześniej znosiliście publiczne zniewagi? Jak wręcz z radością przyjęliście konfiskatę waszego własnego majątku?
Z radością? Brzmi to abstrakcyjnie.
Wiem, ale mówi im, dlaczego tak było. Bo wiedzieliście, że macie lepsze i trwalsze posiadłości. I tu nagle, wiesz, autor wprowadza słownictwo z areny sportowej. Nazywa ich codzienne cierpienia i zmagania wielkim bojem. To odwraca całą narrację do góry nogami.
Marginalizacja społeczna przestaje być takim żałosnym byciem ofiarą, tak?
Tak. Staje się areną walki o najwyższy honor. Mam tu wręcz przed oczami takiego wyczerpanego do granic możliwości sportowca, który siedzi w szatni po jakiejś ciężkiej rundzie, chowa twarz w dłoniach i jest już gotowy rzucić ręcznik na ring.
Mhm.
A jego trener już wcale nie krzyczy o tym, że jak przegra, to zerwą mu kontrakty sponsorskie. Zamiast tego każe mu podnieść wzrok, spojrzeć na ścianę pełną jego własnych starych medali i po prostu przypomnieć sobie, kim on w ogóle jest.
Słuchaj, to świetna analogia. Doktor De Silva idzie tu nawet o krok dalej w takich historycznych paralelach. Porównuje ten konkretny moment tekstu do słynnej mowy rzymskiego generała Agrykoli, która została opisana w dziełach historyka Tacyta.
O, a co robił Agrykola?
Agrykola motywował swoje skrajnie wyczerpane wojska przed bardzo decydującą bitwą z grubsza dokładnie ten sam sposób. Zamiast mówić im o strachu przed wrogiem czy karach za dezercję, kazał im wspominać przebyte mroczne lasy, sforsowane rwące rzeki i te wszystkie wielkie minione triumfy. Po prostu przemienił ich zmęczenie w powód do ogromnej dumy.
I to jest piękne. Wiesz, taka potężna psychologia przetrwania. Ale słuchaj, tutaj w materiałach pojawia się pewien moment, który szczerze mówiąc wprawił mnie w lekkie osłupienie.
Co takiego?
Chodzi o sam warsztat literacki autora listu. Żeby zmotywować tę grupę, bierze on tekst starożytnego proroka Habakuka z drugiego rozdziału. W oryginale u Habakuka, zarówno w wersji hebrajskiej, jak i w tym greckim tłumaczeniu, w Septuagincie, mowa była o dumnych i o sprawiedliwych.
Zgadza się.
No i autor listu do Hebrajczyków bierze ten tekst i dokonuje, mówiąc bardzo eufemistycznie, mocno kreatywnej edycji. Drastycznie przestawia kolejność zdań, tworząc zupełnie nowy podział, taki wiesz, pasujący idealnie pod jego własną tezę.
Przeredagował go pod siebie.
Tak. Skleja to, tak. Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, kontra, jeśli się cofnie, czyli stchórzy, dusza moja nie znajdzie w nim upodobania. I zaraz zatrzymajmy się tu. Więc co to wszystko oznacza? Czy to drastyczne przetasowanie cytatu, takie wycinanie i wklejanie pod tezę, czy to nie jest dowód na to, że autor po prostu bezczelnie manipuluje starymi tekstami, żeby osiągnąć swój cel?
Rozumiem twoje obawy, bo to rzeczywiście rodzi bardzo ważne pytanie o to, jak w ogóle w starożytności traktowano tak zwane święte teksty. My dzisiaj w epoce cyfrowej i akademickiej podchodzimy do cytatów z taką, wiesz, aptekarską dokładnością.
No jasne, kropka w kropkę, obowiązkowy przypis, inaczej to plagiat albo manipulacja.
Właśnie. Ale w świecie żydowskim pierwszego wieku bardzo powszechna była taka praktyka interpretacyjna zwana midraszem.
Midrasz. Czyli co to dokładnie jest?
Adaptowaniu, modyfikowaniu dawnych tekstów po to, by odpowiadały na naprawdę palące, nagłe potrzeby tu i teraz. Intencją autora listu z całą pewnością nie jest jakieś naukowe oszustwo czytania manipulacja.
Tylko co?
To jest duszpasterska, desperacka wręcz akcja ratunkowa. Przestawiając te konkretne zdania, ten autor celowo i bardzo bezwzględnie polaryzuje całą swoją społeczność na dwie twarde kategorie. Nie zostawia absolutnie najmniejszego miejsca na nic pomiędzy. Znikają wszelkie strefy szarości.
Aha, czyli wiesz, nie ma opcji w stylu w poniedziałki, środy i piątki w sumie wierzę, ale we wtorki na targu to udaje poganina, żeby mi nie skonfiskowali straganu.
Zgadza się. Zero kompromisu. Z jednej strony są ci, którzy mężnie trwają i dzięki temu zachowują życie. Z drugiej ci, którzy tchórzą, którzy się wycofują, Autor wręcz wprost porównuje ich do tego zbuntowanego pokolenia Izraelitów, którzy poumierali na pustyni. Oni po prostu idą na zatracenie.
Ostro.
Ten ostry retoryczny zabieg ma w zasadzie jeden główny cel. On zmusza absolutnie każdego słuchacza w pomieszczeniu do natychmiastowej takiej instynktownej identyfikacji z tą pierwszą, bohaterską grupą. Kiedy człowiek słyszy tak zero-jedynkowo skonstruowany tekst, to jego psychika odruchowo krzyczy: nie, nie, chwila, ja na pewno nie jestem z tych, co uciekają pod osłoną nocy. Ja przecież należę do tych, którzy trwają.
Wmusza do opowiedzenia się po właściwej stronie.
To jest absolutny geniusz w zmuszaniu ludzi do zajęcia twardego stanowiska.
I to uświadamianie sobie potęgi wspólnoty naturalnie prowadzi nas do tego, jak ta cała koncepcja takiej radykalnej śmiałości manifestuje się też poza antycznym światem. W materiałach pojawia się fantastyczne greckie słowo parchezja.
O tak, kluczowy termin.
I z tego, co kojarzę, to w ogóle nie jest na początku termin jakiś religijny, prawda? To ma dość głębokie korzenie czysto polityczne.
Oczywiście, że tak. Parchezja w starożytnej Grecji, w tamtejszych państwach demokratycznych, oznaczała fundamentalne prawo każdego obywatela do wolności słowa. To był ogromny przywilej, by stanąć na agorze, tam w centrum miasta, i po prostu mówić prawdę bez najmniejszego strachu przed konsekwencjami. To w zasadzie najwyższa forma wolności.
I nagle ten wybitnie polityczny termin zostaje po prostu wciągnięty do opisu relacji zwykłych ludzi z kosmosem, z samym Bogiem. Skoro wiemy już, jak precyzyjnie ta parchezja i całe to ogromne napięcie operowało na tamtej pierwszej grupie odbiorców, przyjrzyjmy się dzisiejszemu światu.
Bo ten tekst wcale nie stracił na aktualności, wbrew pozorom.
No właśnie. Notatki De Silvy wyciągają z tego bardzo bezpośrednie, jakby współczesne wnioski dla nas. Główna teza uderzy wręcz prosto między oczy. Bycie uczniem w tej wspólnocie nigdy nie było, nie jest i prawdopodobnie nie będzie sprawą prywatną, wiesz, osobistą. Odcięcie się od grupy, ten taki wymarzony przez nas samotny lot, według analizowanych badań, zawsze musi prowadzić do porażki.
Ponieważ presja otoczenia po prostu zmiażdża jednostkę. Zawsze tak jest.
Dokładnie. Ale mechanizmy nacisku, zmieniły się diametralnie. W dzisiejszej kulturze Zachodu naszym wyzwaniem nie są już rzymskie areny, lwy czy konfiskata dobytku.
Nie, na Zachodzie zagrożenie jest dużo bardziej, powiedziałbym, subtelne. To jest prywatyzacja religii.
W punkt. Postępująca sekularyzacja i taki, głęboki materializm. Doktor De Silva zauważa, że w kulturze Zachodu dużo łatwiej nam dzisiaj w pracy, na imprezie czy, przy rodzinnym stole rozmawiać o zmianach klimatycznych, o przewidywaniach wyborczych czy o nowym serialu z platformy streamingowej, niż pisnąć choćby słowo o sprawach duchowych.
Bo to od razu budzi dyskomfort, prawda?
Tak, dokładnie. Inwestowanie w takie osobiste, duchowe przekonania jest traktowane przez współczesne społeczeństwo jako coś w pełni opcjonalnego. A jeśli ktoś angażuje się w to za bardzo, natychmiast budzi politowanie albo wręcz oskarżenia o jakiś groźny radykalizm. To wszystko sprawia, że wiara staje się czymś, na co ludzie poświęcają jedynie absolutne resztki swojego czasu.
Traktują to jak hobby na marginesie życia.
Nasuwa mi się tu taki obraz. Wyobraźmy sobie kogoś, kto, wszedł w posiadanie absolutnie najwspanialszego, bezcennego arcydzieła sztuki. Ma w domu jakiś zaginiony, przepiękny obraz Da Vinci'ego.
No brzmi jak marzenie.
I co z nim robi? Wiesza na honorowym miejscu w salonie?
Nie.
Zamyka go głęboko w ciemnej szafie, na klucz.
Dlaczego?
Bo panicznie się boi, że goście, ci zaproszeni na piątkową kolację, uznają to dzieło za zbyt kontrowersyjne. Może trochę zbyt ekstrawaganckie. I to zepsuje luzną atmosferę przy winie i deskach serów. Według analiz De Silvy paradoks naszych czasów polega na tym, że obsesyjnie boimy się urażenia naszych niewierzących znajomych czy współpracowników, podczas gdy to właśnie milczenie, ta cała nasza zjawiskowa zachodnia prywatność religii, jest w świetle tego starożytnego listu taką bezpośrednią i potężną zniewagą wymierzoną w samego Boga.
Wiesz, to bardzo trafna i mocna ilustracja. I tu w zasadzie dochodzimy do szerszej konkluzji, ponieważ te analizowane materiały mocno przypominają, że my musimy patrzeć na ten problem dwutorowo.
Dwutorowa to znaczy?
Z jednej strony mamy omówiony przed chwilą Zachód, gdzie kultura wymusza traktowanie religii jak takiego, wiesz, niegroźnego hobby uprawianego w weekendy. Traktowanie potężnego Boga, tego najwyższego patrona, jako kogoś, komu łaskawie rzucamy ochłapy naszego wolnego czasu, no po prostu niszczy sam sens tej starożytnej wdzięczności. Ale z drugiej strony materiały bardzo mocno akcentują też rzeczywistość globalnego prześladowanego kościoła w krajach poza Zachodem.
Aha, tam gdzie bycie członkiem tej wspólnoty wciąż wiąże się z takim, wiesz, systemowym, niszczącym wręcz państwowym oporem, gdzie ryzykujesz wszystkim.
Tak. Dla wielu milionów ludzi na świecie dzisiaj to odrzucenie społeczne i konfiskata majątku to wcale nie jest jakaś antyczna metafora, nad którą debatujemy w wygodnym studiu. To jest, no wiesz, to jest wczorajsza gazeta.
To jest ich codzienność.
Dokładnie. Wezwanie do bycia we wspólnocie i do owego katanaumenon, czyli tego uważnego patrzenia na siebie, oznacza dziś w tamtych miejscach również realne wspieranie tych, którzy po prostu ze swoje przekonania mogą stracić wolność lub życie. I tu dr De Silva wskazuje na ostateczne rozwiązanie tej wielkiej zagadki, jak właściwie autor listu do Hebrajczyków zamierzał wyciągnąć swoich ludzi z tego paraliżującego strachu.
No właśnie, bo przecież musi być jakaś recepta. Co jest tą ostateczną szczepionką na strach przed światem zewnętrznym?
Perspektywa eschatologiczna.
Brzmi, no, dosyć skomplikowanie. Z czym to się je?
Nazwa trudna, ale w praktyce jest to bardzo proste. To absolutna zdolność do patrzenia na teraźniejszość z punktu widzenia ostatecznego końca historii, z perspektywy nadchodzącego dnia sądu. Autor listu wprost mówi do swoich słuchaczy: słuchajcie, wasi sąsiedzi, rzymscy namiestnicy, wasze kłopoty finansowe, to wszystko minie, to jest tymczasowe. Ostateczną, absolutnie niepodważalną rzeczywistością jest rozliczenie przed Bogiem.
Czyli to zmienia punkt odniesienia, tak?
Właśnie. I to ta ostateczna perspektywa, mocno połączona z głęboką wdzięcznością za otrzymane dobro, ma determinować ludzkie codzienne, często no, cholernie niewygodne wybory. To jest jedyne sprawdzone lekarstwo na pokusę, by tak po prostu spuścić wzrok w dół i wtopić się w bezpieczne tło.
Wow, to naprawdę układa tu wszystko w niesamowicie spójną całość. Zbliżamy się już do końca dzisiejszej analizy, więc spróbujmy to wszystko spiąć jedną klamrą. Przeszliśmy tutaj fascynującą drogę. Od opisu tego niesamowitego, bezprecedensowego przywileju dostępu do samego Boga,
który kosztował wszystko.
Tak, przez mrużące krew w żyłach ostrzeżenie przed zbrodnią niewdzięczności, napędzaną ludzkim strachem, aż dotarliśmy po, wiesz, bezbłędne, genialne, psychologiczne wykorzystanie dawnych traum i zwycięstw, by na nowo rozpalić w tych wymęczonych ludziach wojowniczą odwagę.
To była intensywna podróż.
Zdecydowanie. Opierając się na badania De Silvi, mogłyśmy zobaczyć czarno na białym, że ta duchowość z pierwszego wieku to w ogóle, no to nie jest cichy spacer po parku z własnymi myślami, słuchawki na uszach i zen. To publiczny, wymagający wielkiej śmiałości i tej słynnej parchezji, ciężki bój, który można wygrać po prostu tylko wtedy, gdy staje się ramię w ramię z innymi.
Pełna zgoda.
Kiedy człowiek pozwala wreszcie innym patrzeć na swoje zmagania i sam uważnie dba o tych, którzy upadają gdzieś obok niego.
Wiesz, to po prostu fenomenalna lekcja socjologii i antycznego przetrwania. Takie głębokie zrozumienie, że zwarta, dbająca o siebie grupa i niezłomna lojalność wobec patrona to absolutnie jedyne skuteczne tarcze w świecie, który no, z samej swojej natury bywa zawsze wrogi wobec wszystkiego, co postrzega za jakoś tam obce i niezrozumiałe.
Tradycyjnie na koniec, po dokładnym przeanalizowaniu naszych źródeł, chcemy zostawić przestrzeń na samodzielne przemyślenie tematu. Coś, co bardzo organicznie wypływa z tej naszej rozmowy, ale też no, zmusza, by pójść ten jeden bardzo współczesny krok dalej.
Jasne.
skoro starożytny autor listu do Hebrajczyków uważał izolację, takie wiesz, celowe ukrywanie swoich przekonań dla świętego spokoju i odłączanie się od fizycznej wspólnoty za najgorszą z możliwych zdrad, to co to tak naprawdę mówi o naszej wspaniałej dzisiejszej epoce?
To jest świetne pytanie.
Żyjemy przecież w świecie, w którym ten radykalny hiperindywidualizm i, wiesz, cyfrowa, bezproblemowa izolacja są ze wszystkich stron mocno celebrowane. Uważamy je dzisiaj za jakąś najwyższą formę osobistej wolności i samostanowienia.
Bo nikomu nie musimy się z niczego tłumaczyć.
Właśnie. Jesteśmy rzekomo tacy silni i niezależni, bo do nikogo nie należymy i w sumie nikt od nas niczego nie wymaga. Czy to możliwe, że ta nasza nowoczesna, tak głośno chwalona i broniona samostanowiąca wolność oraz całkowity brak bolesnych zobowiązań wobec konkretnej, no wiesz, pełnej wad społeczności, to w rzeczywistości tylko ukryty pod piękną maską dokładnie ten sam rodzaj tchórzliwego wycofywania się.
Mocne słowa.
Ten sam stary pociąg do bycia niewidzialnym, przed którym całe 2000 lat temu tak drastycznie ostrzegał ten niezwykły tekst. Warto o tym pomyśleć przy następnej okazji, gdy z satysfakcją uznamy, że nikogo do niczego w życiu tak naprawdę nie potrzebujemy.